Cześć,
to jest podcast Prawdziwe Zbrodnie,
odcinek 99.
Ostatnio pomyślałam o tym, że już nie mówimy, to jest Karolina, mówiłeś już od dawna. Kiedyś, tak nie?
Już od dawna tak nie mówimy.
To jest Karolina.
To też jest Karolina.
Tak, żeby wam było łatwiej rozróżniać głosy. Ja jestem Karolina w okularach, tak zauważam, że ostatnio tak ludzie na mnie mówią. Albo blondynka, albo w okularach.
Tak, ja jestem ta, co się oburza, więc... To tak. Po głosie rozpoznajecie już.
No i co tam u Ciebie, Karolino?
A bardzo dobrze. Piękny sobotni poranek dzisiaj jest. Nagrywamy w ciągu dnia. Karolina nawet zrobiła mi kawy. Jest naprawdę tak ciepło na dworze. Nie spodziewałam się takiej niespodzianki w październiku, także mam dzisiaj świetny nastrój.
A, no to świetnie. W sam raz, żeby go sobie popsuć jakimiś mrocznymi historiami.
Tak. Ale przynajmniej plus jest takie, że nie będę bała się wracać do domu, bo naprawdę ten podcast doprowadził już do sytuacji, kiedy idę gdzieś w jakimś takim, nie wiem, półmroku nawet i przejeżdża van, to ja już chcę się rzucać w najbliższe krzaki po prostu, żeby uciec przed niebezpieczeństwem, także no nie jest dobrze.
Po ostatnim odcinku, jak wracałaś ode mnie, to ja tak sobie myślałam, o. Ciekawe, czy dotrzesz do domu.
Tak, ale żeby się jakoś tak zupełnie przełączyć na inny temat, to wracając od Ciebie, słucham jakiegoś tam podcastu związanego z finansami, więc już nawet nie pamiętam, co to było. Stwierdziłam, że tak się zupełnie, wiesz, przełączy na jakiś inny temat.
Aha, będziesz rozmyślać o ekonomii, a nie tak. O morderstwach.
Tak.
No to spoko.
Zadziałało. A co tam u Ciebie? Jak minął Ci tydzień?
Ja miałam jeszcze tydzień urlopu po moim urlopie takim zagranicznym i właśnie typowo dla takiego czasu wydaje mi się, że nie zrobiłam nic, a strasznie szybko mi czas uciekł, więc właściwie nawet nie wiem, co się działo, ale kręciłam się po Wrocławiu, czasami się z jakimiś tam ludźmi spotykałam, byłam u fryzjera, mój pies również był u fryzjera, także wszyscy jesteśmy odświeżeni na jesień. No i tak właśnie bardzo szybko mi ten tydzień zleciał.
No ale skoro miałaś tyle czasu, to pewnie część tego czasu poświęciłaś na oglądanie seriali i filmów.
Akurat z tego, co pamiętam, to chyba żadnego serialu nie oglądałam, poza tymi, co trwają jakoś tam i oglądam czasami. Ale w ostatnim tygodniu wszyscy nam pisali na Instagramie, żebyśmy obejrzały ten film na Netflixie, Amerykańskie morderstwo. Mhm. Tak. Widziałaś to?
Nie, ale to jest zabawne. Pozdrawiam znowu moje koleżanki, które polecały również i mówiły, jakie to jest dobre. Nie oglądałam. A ty widziałaś?
Tak, ja to widziałam. Właśnie tego dnia, co tam na Instagramie to wrzuciłam, to potem to obejrzałam, bo właściwie zdziwiłam się, że Netflix zrobił film dokumentalny, a nie kolejny serial kryminalny, nie? Więc nawet bardzo dobrze się to oglądało, bo czasami jednak trzeba przyznać, że przeciągane są te wszystkie sprawy, rozwlekane jakieś tam fakty i brudy na wszystko, a to trwało chyba godzinę 15 jakoś, nawet nie półtorej godziny. Jeżeli, powiem tak, bez spoilerów, ale jeżeli... Tak jak ja, lubicie właśnie takie morderstwa rodzinne. Oczywiście lubicie, to znowu zły dobór słów, ale interesują was tego typu sprawy. No to na pewno ten film nikogo nie zaskoczy. Ale przyznam, że nie widząc żadnych spoilerów, oglądałam to po prostu tak, że nawet nie czytałam, o czym to jest. Więc zaciekawiło mnie to i... No nie zaskoczyło, no ale tam byłam również bardzo, bardzo oburzona i tak nawet jak zazwyczaj właśnie mówimy o tym, że już mamy taką znieczulicę na tego typu sprawy, następnego dnia dalej myślałam o tym, jak to się wszystko skończyło, także trochę faktycznie mnie to trzymało. I zdziwiłam się, że nie dotarłam do tego, bo ja lubię tego typu rzeczy sobie googlować. Więc no, także polecam Tobie również, Karolino.
W końcu na pewno się zbiorę. No przyznam, że mi w tym tygodniu przez tą deszczową aurę, która nam towarzyszyła na początku, to tak mocno jesień weszła i wieczory po pracy oglądałam Harry'ego Pottera.
Wiedziałam.
Oczywiście, że tak.
Już chciałam to powiedzieć. Też wiem, że chyba teraz leci w telewizji.
A to nie, to ja na Netflixie oglądałam po prostu. Chociaż tak, TVN chyba teraz puszcza. Mm. Ale TVN też natchnął mnie i mojego chłopaka do tego, żeby obejrzeć jeden z jego zresztą ulubionych filmów, bo leciało V jak ta Vendetta.
Aha.
I, ale to już tam gdzieś było późno w telewizji, no i postanowiliśmy, że właśnie na Netflixie sobie obejrzymy, bo też jest. Jakbyście się zdziwili, że jest różnica w dźwięku, to ściszyłyśmy troszkę mikrofon, bo było tak głośno, a tutaj Karoliny sąsiedzi akurat robią remonty.
No, ktoś wbija nam gwoździe za ścianą, także nawet możliwe, że to by było słychać, także... Mhm. Jak zwykle przygody, ale tego filmu nie widziałam, nie.
A poza tym, to w końcu, jak wiesz, ja zanim się zabiorę do oglądania czegoś, to minie 5 lat. Po prostu już wszyscy to obejrzą, już obgadają 3 razy, ja wtedy łaskawie usiądę i obejrzę w końcu. I przysiadłam do Mindhuntera, do drugiego sezonu w końcu.
Aha. No. Ja właśnie, być może, że to jest tak już temat oklepany, też jakoś tak nie mogę się do tego zabrać, zwłaszcza, że też wszyscy nam piszą o książce, o serialu, ale z drugiej strony każdy o tym wie, każdy o tym gadał, więc...
Jakby też nie mam potrzeby tutaj gadać o tym, ale przyznam szczerze, że przypomniałam sobie, że lubię ten serial, także...
Ja nigdy nawet go nie skończyłam, tego pierwszego sezonu, nie wiem.
A, okej, okay, no to końcówka może cię zaskoczyć.
Aha. Ja wiem, że teraz w Stanach wyszedł kolejny sezon Fargo. Z bardzo fajnymi aktorami, z tego co widziałam, z jakichś tam migawek, także jeżeli dotrze do Polski w jakimś legalnym źródle, to chętnie sobie obejrzę, bo chyba Fargo jest na HBO. Mówiłaś w tamtym tygodniu o tym... dylemacie społecznym.
Tak.
W tym dokumencie i właśnie wczoraj go odpaliłam. I takie, no nie wiem, mój chłopak na tym przysnął, ja też tak trochę przysypiałam. To były takie właśnie dla mnie bardziej oczywiste oczywistości.
No mówiłam cię, nic nowego się tam nie dowiesz.
Ale bardzo to jest dla mnie dziwne albo interesujące, jakie szychy zebrali do tego filmu.
Mm-hmm. Ale widziałaś tam nawet na samym początku jeden typ jest taki bardzo zestresowany mówi o tym, że gadał z prawnikami tyle czasu o tym, no bo to tam to oni niby nic tam takiego nie mówią, ale mimo wszystko takie duże firmy jakby się dobrały do nich.
Dla mnie to jest znaczące przede wszystkim to, że każda z tych osób mówi, że nie korzysta albo że zabrania swoim dzieciom korzystać albo coś takiego, że oni dokładnie wiedzą z pierwszej ręki, jakie zagrożenia czyhają na tych wszystkich platformach społecznościowych.
Zwłaszcza dla dzieci.
No też wiedzą dokładnie, w jakim celu one zostały stworzone. I właśnie tam ktoś też powiedział, że Facebook wcale nie został stworzony po to, żebyś utrzymywał kontakt ze swoimi znajomymi. To jest tylko sprzedane dla użytkowników w taki sposób. Więc no, warto się nad tym
zastanowić. Moja sprawa dzisiaj ma coś, w sensie może nie ma nic wspólnego z Facebookiem jako takim, ale Facebook jest tam używany jako bardzo przydatne narzędzie, więc ma też swoje dobre strony. Zresztą mówią też jasne, o tym w tym filmie. No nic, jeżeli wy macie jakieś inne przemyślenia, to chętnie posłuchamy na ten temat. I co? I w zasadzie to chyba tyle.
No i szykujcie się na kolejny odcinek, bo będziemy mieć dla was dużo niespodzianek.
Jakich niespodzianek? Czy ja czymś nie wiem?
Chcę tutaj nakręcić. Zapiszcie sobie w kalendarzu po prostu 6 rano. Jaka to jest data? Sekunda. O, 6 rano, 14 października. Nastawcie swoje budziki, bo będzie setny odcinek podcastu Prawdziwe Zbrodnie, jeżeli... nie wiem, świat się nie zawali w tym czasie albo nie złamiemy ręki albo nogi.
Tak.
I tyle z dzisiejszego wstępu.
Stresujesz mnie już, daj spokój. Ja już jaką sprawę wybiorę na setny odcinek, spędza mi sens powiek od jakiegoś miesiąca. Ja nie jestem w stanie się skupić po prostu na tym, co robimy teraz, bo ja już tak wybiegam po prostu w przyszłość. O, Karolina już tutaj coś ma chyba.
No kto uważnie słucha, to będzie wiedział, także tyle mogę powiedzieć.
Jesteśmy gotowe? Tak, Karolino, zapraszam.
Moja dzisiejsza sprawa jest trochę inna niż zwykle, ale wstęp mogę zrobić taki, że pamiętam, jak dopiero zaczynałyśmy z tym podcastem i ja tak nieśmiało gadałam ze znajomymi coś tam, że nie wiem, może znają jakieś takie sprawy ciekawe, czy co na ten temat myślą i tak dalej. No i kiedyś byłam z koleżankami gdzieś tam, już nie pamiętam, o co chodziło. Ale jedna z moich koleżanek mieszkała w Irlandii. Chyba musiała jakoś niedawno wrócić z tej Irlandii, jak rozmawiałyśmy. I mówiła, a słyszałaś o takiej sprawie w Irlandii? Ja sobie to zanotowałam wtedy. To było jakieś, no nie wiem, niecałe 2 lata temu pewnie. I tak czekałam z tym, bo nie wiedziałam, czy kiedyś nadejdzie odpowiedni moment, bo jest to taka, no niezbyt taka oczywista sprawa, a z drugiej strony też niezbyt przyjemna. Ale stwierdziłam, że 99. odcinek to dobry moment, żeby do tego wrócić. I miałam zakładkę na telefonie w przeglądarce otwartą właśnie z tamtego czasu jeszcze. Bo ja mam 150 zakładek otwartych i nigdy ich nie zamykam.
Naprawdę? Ja jak mam więcej niż 5, na komputerze mam pierdyliard, ale na telefonie jak mam więcej niż 5, to dostaję szału.
Muszę ci to w takim razie pokazać, bo mój chłopak jak to widzi, to dostaje zawału. Od początku.
Jezu, zaczynam się pocić.
Musiałam tak zeskrolować 5 razy, żeby dojść. Jeszcze chyba mam nawet prywatne.
O.
Osobno. Mhm. Także nie wiem, ile tego może być. Myślę, że spokojnie z 50. W każdym razie, będzie to sprawa z Irlandii. I zacznę moją historię od przedstawienia pani Catherine Corless. Ona pochodzi właśnie z Irlandii i jest taką zapaloną historyczką. I w 2012 roku dostała zadanie, żeby napisać artykuł dla lokalnej gazety. To była gazeta Towarzystwa Historycznego Starego Tuam. Jeżeli chodzi o wymowę tego miasta, to nie jestem tutaj przekonana, bo znalazłam też w jakimś artykule kompletnie inne słowo w nawiasie napisane, że było napisane Tuam, wymawia się jakieś chan-chan-chan, więc nie wiem. Wybaczcie. Ale na Wikipedii nie dało się tego odsłuchać, więc obstawiam, że to się tak nazywa. Ten artykuł miał być na temat Bon Secours, to ma być po francusku, Mother and Baby Home, czyli domu dla matki z dzieckiem prowadzonego przez siostry zakonne właśnie w tym mieście Tuam, który działał w latach 1921-1961.
O nie, ja chyba wiem, o czym ty mówisz.
No bo to jest bardzo znana sprawa. I właśnie nie wiedziałam, czy się nadaje do podcastu, ale dzisiaj stwierdziłam, że się nadaje.
Jolo.
I Catherine na początku zupełnie nie wiedziała, z czym będzie miała do czynienia, bo myślała, że to był zwykły sierociniec, bo ona się w tym mieście wychowała. Jednak bardzo się myliła i nie zdawała sobie sprawy, jak ten artykuł zmieni jej życie. Dom w Tuam, tak właściwie w lokalsi mówili na to po prostu dom, pisane z wielkiej litery. Więc ja też jakoś tak będę mówić, dom w Tuam. To była jedna z 10 instytucji tego typu w Irlandii w tamtych czasach i tam umieszczano kobiety w ciąży. I dziś szacuje się, że w tego typu instytucjach w Irlandii mogło przebywać jakieś 35 tysięcy kobiet na przestrzeni lat. Ten dom znajdował się na 7-akrowej działce i był strzeżony z każdej strony przez taki 3-metrowy mur. Do tego strzeżone były też bramy wjazdowe, więc właściwie to trochę przypominało więzienie. Mhm. Na teren ośrodka nie mógł wejść właściwie nikt z zewnątrz, ewentualnie dostawcy jedzenia. Dzieci z domu w Tuam chodziły do lokalnej szkoły i ten fakt pamięta ta pani Catherine, która przygotowywała artykuł, bo ona również z nimi chodziła do szkoły i pamięta, że zawsze były traktowane inaczej, bo były biedne i takie zaniedbane. Te dzieci nie pasowały do reszty dzieci w szkole i były właśnie takie trochę wykluczone, zawsze gdzieś tam w klasie z tyłu siedziały. I oczywiście te dzieci z miasta się z nich wyśmiewały, bo krążyły na ich temat różne legendy.
No i to mi przypomina, jak kiedyś ja też opowiadałam sprawę i tam też pokrótce mówiłyśmy o sytuacji właśnie na przykład samotnych matek w tamtych okolicach, nie? Jakie to było właśnie trudne.
A to jeszcze gorzej, bo to są jeszcze wcześniejsze lata, nie? Siostry z tego klasztoru Bon Secours obecnie nie prowadzą tego ośrodka, bo tak jak mówiłam, został zamknięty w latach 60. Ale pani Catherine miała nadzieję, że znajdzie jakieś materiały na ich temat, bo nie wiem, czy ten zakon, czy kościół ogólnie miał swoją siedzibę w mieście Cork w Irlandii, więc teoretycznie tam powinny trafić wszystkie, nie wiem, dokumenty czy coś takiego, ale niestety tam niczego nie odnalazła.
Rozumiem, zaginęły.
Tak, oczywiście. I podczas swojego researchu pani Catherine odkryła zaskakującą liczbę zgonów niemowląt i małych dzieci, które były pod opieką tych zakonnic i to w sumie było 796 zgonów. Za przyczynę śmierci wypisywano na tych aktach zgonu niedożywienie, choroby zakaźne, takie jak gruźlica czy zapalenie płuc. I Catherine normalnie uzyskała te informacje w takim urzędzie narodzin, zgonów i małżeństw w Galway.
Czyli taki urząd stanu cywilnego, powiedzmy, czy coś tak, takiego?
Tak, ale chodzi o to, że to były dokumenty dostępne i przechowywane w urzędzie, więc to nie było tak, że ktoś to ukrył. Teoretycznie wszyscy powinni o tym wiedzieć, tylko że nikt się tym nie zainteresował.
No oczywiście, kogo obchodziły jakieś biedne dzieci, prawda?
Ale to odkrycie nie dawało tej Catherine spokoju i ona chciała ustalić chociażby imiona i nazwiska tych dzieci, odnaleźć ich groby i tak dalej. Myślała, że szczątki zostały pochowane na takim głównym cmentarzu w Tuam, który właściwie sąsiadował z tym domem dla kobiet, więc to nie byłby problem pochować te wszystkie dzieci na cmentarzu, bo nie, no wiesz, po prostu to nie powinien być problem. Ale po przejrzeniu ksiąg cmentarnych okazało się, że żadne z tych 796 ciał nie zostało tam pochowane. A ona w jednym z artykułów, który tam potem dokładniej omówię, był właśnie wywiad z nią i ona mówiła, że przez to, że ona była taką zapaloną historyczką, to gdzieś tam ktoś podczas nauki mówił im, że zawsze muszą zadawać sobie pytanie dlaczego. Jeżeli nie mogą znaleźć informacji, to dlaczego? I żeby tak być dociekliwym oczywiście. Więc właśnie jej to nie dawało spokoju. I
jak
chciała...
detektyw.
Dokładnie. I chciała przyczynę tego wszystkiego odnaleźć. Ona dowiedziała się, że w latach 70., kiedy budowano na tej działce osiedle po zamknięciu tego ośrodka, bo teraz obecnie tam chyba są jakieś domki i ludzie tam mieszkają. Dwóch miejscowych chłopców bawiło się tam na tym polu. Oni mieli w ogóle poniżej 10 lat, więc to musiało być dla nich dość traumatyczne przeżycie, bo bawili się i natrafili na taką dziurę w ziemi, coś w rodzaju krypty. Tam była taka jakaś połamana płyta i spod tej płyty widzieli, że tam są po prostu szczątki, kości. Nie wiem przypadkiem, czy jedno z tych dzieci po prostu się jakąś czaszką nie bawiło. Jakaś taka bardzo creepy historia tam była. I te dzieci oczywiście zawołały kogoś tam, ale z tego, co ja zrozumiałam, z opowieści tych lokalnych ludzi, wyszło na to, że nikt tym dzieciom nie chciał uwierzyć. Wszyscy to zbagatelizowali, tak jakby chcieli to zamieść pod ziemię dosłownie. Jakiś ksiądz tam przyszedł. I ktoś wydał takie swoje zdanie, że a, to pewnie są szczątki ofiar wielkiego głodu jeszcze z XIX wieku.
Ale nie sprawdzili, no tak.
W tamtym momencie liczba ciał była nieznana, ale przypuszczano, że jest niewielka. Żeby po prostu tę sprawę raczej tak zbagatelizować. Właściwie nic się nie stało po tym, jak chłopcy odkryli te szczątki. Przyszedł ksiądz, przeżegnał się, zapieczętowano ten grób. I podobno jakaś tam lokalna para przychodziła tam i po prostu zapalała znicze, bo jak ludzie się dowiedzieli o tym, no to było im przykro, że jest takie miejsce w ogóle zapomniane, ale z drugiej strony wszyscy mówili, a, to było kiedyś, no, niech spoczywają w pokoju. Mhm. Nikt nie chciał właściwie wiedzieć, kto to jest i tak dalej. Jednak pamiętajcie, że mamy do czynienia z lokalną Nancy Drew. Więc pani Catherine bardzo dobrze znała historię swojego miasta i nieraz studiowała jakieś tam XIX-wieczne mapy tamtych terenów i ona bardzo dobrze wiedziała, że ta krypta, którą odnaleźli chłopcy, nie mogła powstać w XIX wieku, bo budynek został otwarty w 1846 roku jako taki warsztat, dom pracy. A ta krypta pełniła funkcję zbiornika na ścieki, czyli takiego po naszemu szamba, dopiero w późniejszych latach, bo to z tego, co ja rozumiem, można to wywnioskować z zagospodarowania przestrzeni i z tych właśnie różnych map, kiedy dokładnie takie szambo mogło powstać, bo nie było opcji, żeby przecież, no nie wiem, w 1850 wsadzali tam ciała, jeżeli tego szamba w ogóle wtedy nie było. Też za czasów tego pierwszego warsztatu było tam dużo ofiar tego wielkiego głodu, to jest fakt, ale nie były one ukryte, tylko po prostu normalnie pochowane. Po zamknięciu tego warsztatu budynek zmienił się na siedzibę wojska. Też ona odkryła gdzieś tam w jakichś historycznych papierach, że podczas wojny domowej 6 więźniów zostało tam zastrzelonych pod ścianą tego budynku. Więc mówię to dlatego, że po prostu na przestrzeni lat całe to miejsce doświadczyło dużo śmierci. Więc teoretycznie mogli spychać te odnalezione szczątki na jakiś tam inny powód, prawda? Ale wciąż te liczby, bo 700, ponad 700 szkieletów, no to jednak jest różnica. Więc Catherine postanowiła szukać dalej odpowiedzi na swoje pytania. I ona odwiedzała ten teren byłego domu z przedstawicielami kościoła i miasta i miała nadzieję, że wzbudzi w nich w ogóle jakąkolwiek reakcję, że oni sami będą chcieli się dowiedzieć, co tam się wydarzyło.
No tak, chociażby jakąś ciekawość.
Mhm. Ale prawdopodobnie dlatego, że na terenie tego byłego ośrodka powstał, tak jak mówiłam, jakiś tam nowy kompleks mieszkań, to może oni nie chcieli zaburzać tam spokoju i robić jakiejś wielkiej afery. I właściwie wszyscy ze strony tych sióstr Bon Secours i kościoła i Rady Miasta, oni wszyscy zaprzeczali istnieniu jakichkolwiek dokumentów w tej sprawie i wszyscy twierdzili, że nie wiedzą, jak i gdzie można szukać jakichś informacji, więc każdy spychał to na kogoś innego odpowiedzialnego, więc w efekcie ona nie wiedziała zupełnie, do kogo może się zwrócić, żeby jakieś papiery jej przedstawił, żeby mogła dalej szukać.
Rozumiem, że w tych aktach o zgonach tam nie było żadnej informacji, gdzie te dzieci były pochowane.
No nie, nie.
Na cmentarzu obok nie było ich wpisanych, więc nie miała... Okej. Okay. Mhm.
Catherine była bardzo zdziwiona, że wszyscy sprawiali wrażenie kompletnie niezainteresowanych taką ilością zgonów dzieci, które dodatkowo były gdzieś zakopane pod ziemią, nawet nieprawidłowo, zgodnie z właściwie obrządkiem religijnym, aha, nie były pochowane.
No, zwłaszcza w takim religijnym kraju chyba.
Dokładnie. Z jej researchu wynikało, że 796 ciał dzieci nie zostało pochowanych ani lokalnie, ani poza obszarem Tuam. Ona sprawdziła wszystkie okoliczne cmentarze i tam nic nie znalazła. Ciała zostały umieszczone w zbiorniku ścieków, który powstał później niż zakładali, co prowadziło do prostego wniosku, że to musiały być dzieci z domu opieki. Jednak nikt nie chciał jej słuchać, kiedy ona to chciała wszystkim powiedzieć. No i co można zrobić w takiej sytuacji? Ona bardzo dobrze sobie to wymyśliła, no bo opublikowała ten artykuł ze swoimi podejrzeniami i następnie zainteresowały się tym już media z całego kraju, a potem z całej Europy i w końcu z całego świata. Także no, jeżeli ani policja, ani jakieś tam władze nie chcą się zainteresować, no to oczywiście trzeba zadzwonić do u nas na przykład do Uwagi albo do czegoś tam.
Zdobyć rozgłos oczywiście. Mm.
I wtedy dopiero, o tak, to bardzo przykre. Dopiero gdy gazeta, co nazywa się Mail on Sunday, w maju 2014 roku zamieściła taki nagłówek na pierwszej stronie 800 dzieci pochowanych w zbiorniku ściekowym w Tuam Home, dopiero ta historia ożyła i rozprzestrzeniła się na całym świecie. I wtedy uzyskali komentarz arcybiskupa Tuam, czyli to była taka najwyższa, z tego co rozumiem, głowa kościoła w tamtym miejscu. On nazywa się Michael Neary. On powiedział, że był bardzo zszokowany tymi wiadomościami i tu mam cytat z jego wypowiedzi. Jestem przerażony i zasmucony, kiedy słyszę o dużej liczbie zmarłych dzieci. No i że to wskazuje na wielkie cierpienie i ból.
Ale wcześniej miał to w dupie.
Mhm. Ponieważ diecezja nie była zaangażowana w prowadzenie domów Tuam, nie mamy żadnych materiałów na ten temat w naszych archiwach.
Czyli klasycznie po prostu umył ręce od tego.
Tak, i on powiedział, że z tego co jemu się wydaje, to materiał, który siostry Bon Secours posiadały jako kierowniczki tego domu, on musiał zostać przekazany Radzie Hrabstwa Galway, czyli taki właśnie urząd. I to powinno być zrobione w 1961 roku. A ta Rada Hrabstwa powiedziała, że oni też tego nie mają. Catherine w międzyczasie zebrała wiele dowodów dotyczących surowego reżimu w tym domu w Tuam. To była oczywiście niesprawiedliwość wobec matek, które tam rodziły swoje dzieci, zaniedbania tych dzieci i niemowląt, spotkała się dzięki temu, że sprawa zyskała takiego rozgłosu, to ona mogła spotkać się z wieloma osobami, które urodziły się w tym domu i zbierała ich historię. No i wracając do początku, do roku 21, rząd wtedy zdecydował, żeby zmienić to przeznaczenie budynku z tych koszar wojskowych na nową instytucję. To był tak zwany port zbawienia dla zhańbionych kobiet. No Jezu. I tutaj się już zaczyna sama bardzo, nazwa. Bardzo niekomfortowe rzeczy, ponieważ według nich w tym domu kobiety mogły odnaleźć odkupienie swoich grzechów, prawda? Więc to było stworzone po to, żeby im pomóc w tamtym czasie.
Nazywając je zhańbionymi, no to na pewno im pomagali. No. Mhm. Zero piętna w ogóle. Mhm.
W tamtym czasie, jak mówiłam wcześniej, istniało wiele tego typu domów i one były finansowane przez państwo, ale zarządzane przez kościół. I wydaje mi się, że sytuacja w Irlandii z tamtego czasu przypomina sytuację w Polsce, gdzie kościół jest tak silnie związany z państwem, więc wydaje mi się, że dla nas nie jest to trudne do wyobrażenia, bo być może sprawa zszokowała inne kraje, bo oni nie znają czegoś takiego jak połączenie kościoła z państwem, a jednak u nas to no wiadomo jak jest. I tam kościół katolicki zdominował wiele aspektów życia społeczeństwa irlandzkiego i podobno sytuacja w Irlandii była wybitnie napięta, a społeczeństwo było ekstremalnie purytańskie i to być może wynikło, to pisała też jakaś historyczka, więc ja tu się tak nie wymądrzam, ale że podobno cała ta sytuacja powstała dlatego, żeby się zbuntować wobec swojego byłego pana, czyli Wielkiej Brytanii, prawda? Że oni chcieli być tacy purytańscy. Dlatego też seks poza małżeństwem był czymś więcej niż tylko grzechem i każde tego typu przewinienie wskazujące właśnie na jakąś niemoralność skutkowało po prostu wykluczeniem. Nie było tam żadnych półśrodków czy jakiegoś łagodnego traktowania. Nieślubna ciąża mogła też zagrozić rodzinnym planom dziedziczenia ziemi, czyli nawet na to miało wpływ, albo zhańbić miejscowego pastora, że niby ksiądz miał być też, nie wiem, winny za to,
no rozumiem, że jeszcze ma ludziom pod kołdry zaglądać.
Zatem młoda i bezbronna kobieta, która dodatkowo jest w ciąży i być może była wykorzystana przez jakiegoś mężczyznę albo jakiegoś swojego krewnego, który nigdy nie przyznałby się do takiego dziecka. Ona zostawała sama, skazana po prostu na wygnanie i potępienie. A to mówimy o XX wieku. No nie wiem, dla mnie to brzmi jak takie barbarzyństwo sprzed, nie wiem, 500 lat. A jednak nie. I ofiarami tego systemu były nie tylko kobiety i młode dziewczyny w ciąży, ale z późniejszych dochodzeń wyszło na to, że do ośrodka trafiały również dzieci, które były ofiarami wykorzystywania seksualnego. Mogły to być ofiary wykorzystywania seksualnego również przez duchownych, bo to było dobre miejsce, żeby te dzieci tam odesłać.
No oczywiście, żeby uciszyć.
Jedyną opcją, jaką taka kobieta w ciąży miała, było na przykład to, że może wyjechać do Anglii, bo tam, z tego co rozumiem, była to sytuacja bardziej akceptowana, ale musiała mieć na to oczywiście pieniądze. Mogła też ewentualnie udawać, że to nie jest jej dziecko, tylko jakieś tam rodzeństwo, albo ostatecznie była właśnie wysyłana do domu dla matek, na przykład tego w Tuam. No i co ciekawe, mottem tych sióstr Bon Secours było niesienie pomocy potrzebującym. W czasie działania tego domu było tam miejsce dla 50 kobiet i dla 125 dzieci. I jak wyglądał dzień w domu dla matki, która urodziła takie dziecko? Jedna kobieta opowiadała, że oczywiście bardzo wczesna pobudka, następnie msza, jakieś tam skromne śniadanie, karmienie piersią.
Biczowanie się, tak?
Sprzątanie pieluch po tym swoim dziecku, a potem już dziecko oddawały i zajmowały się po prostu pracą fizyczną, czyli na przykład polerowaniem podłóg albo czyszczeniem prześcieradeł poplamionych moczem czy czymś tam. Że to była taka Chociaż z drugiej strony mycie podłóg i pranie to może nie wydawać się takie dramatyczne, ale więcej takich jakichś przykładów nie słyszałam.
Nie wiem, czy polerowanie podłóg to jest rzecz jakby pierwszej potrzeby dla młodej matki. No ale dobra, no okej, no prześcieradło trzeba wybrać, wiadomo, ale...
Chodziło o to, że wynajdywali im, tym kobietom po prostu najróżniejsze takie zadania, które miały być raczej takie nieprzyjemne, pokuta. Miały być męczące. No właśnie, taka pokuta. Bo wszystkie kobiety, z którymi tam się udało porozmawiać, mówiły, że to było miejsce okropne, bardzo samotne, że no wiesz, nie miały tam no, normalnego życia. Mhm. Traumatyczne na pewno. I z wyliczeń, jakie zrobili, wychodzi na to, że średnio jedno dziecko umierało tam co 2 tygodnie w latach istnienia tego ośrodka. Najgorszy moment dla takiej matki przychodził po roku, jak kobieta była zmuszona opuścić ten dom, bo kobiety nie mogły tam zostać na długo. Tylko dopóki były potrzebne dla dziecka, żeby je karmić. Były zmuszone do tego, żeby dziecko zostawić i...
Jak nie mogły zabrać dzieci ze sobą?
A, to no tak. Wszędzie tak było. Dlatego ludzie z... Na przykład ta pani Catherine, która pisała ten artykuł, ona myślała, że to jest sierociniec. Dlatego, bo tam było pełno dzieci.
Nie, rozumiem, bez ale matek. Myślałam, że na przykład takie kobiety miały problemy takiej natury, wiesz, finansowej, czy brak mieszkania, no bo były takie, prawda, straszne, że śmiały mieć dziecko bez ślubu i też dlatego było im żyć ciężko i po prostu mogły na przykład nie móc dzieci wziąć ze sobą.
Nie, z tego co ja rozumiem, to nawet jeżeli kobieta chciała dziecko zabrać, to mówili jej nie, do widzenia. I te dzieci były odizolowane od całej swojej rodziny krewnych. Nie można było się z nimi widywać, bo to już należało, te dzieci należały już do tego zakonu czy do kościoła.
Co za koszmar.
No. Nie było żadnych w tym wypadku wyjątków. Po tym jak dzieci były zabierane matce, to oczywiście tam były wychowywane w tym ośrodku i miały jedynie szansę na ponowne spotkanie się ze swoją matką, czy też ze swoimi rodzicami, dopiero jak opuściły ten ośrodek i to zazwyczaj było już w dorosłym życiu, nie? Te dzieci, które zostały, mogły być oddane do adopcji albo wysłane do jakiejś szkoły zawodowej, a jeżeli tak się nie stało, no to po prostu mieszkały w tłum i chodziły do lokalnej szkoły i były wyśmiewane przez lokalne
dzieci. Co to za absurd? Kto oddaje dzieci do adopcji, które mają rodziców, którzy chcą się nimi zajmować?
No. W ogóle w tym miasteczku rodzice grozili swoim dzieciom z tych normalnych rodzin, grozili swoim dzieciom, że jak będą niegrzeczne, to pójdą do domu. To był taki postrach w okolicy i mówiono też o nich, że są dziećmi diabła. Wszystkie te informacje oczywiście dochodziły do dorosłych ludzi z tego społeczeństwa, bo oni również wyznawali tą wiarę.
Uważali, że to jest słuszne postępowanie.
Tak, uważali, że trzeba tępić niemoralność i że jeżeli dzieci zostały spłodzone z, jak to się mówi, nieślubnego łoża, to znaczy, że są dziećmi szatana.
Rozumiem, że o miłosierdziu nikt nigdy nie słyszał, o traktowaniu drugiego człowieka jak człowieka też nikt nigdy nie słyszał. No, spoko.
W jednym z artykułów mamy też wspomnienia kobiety, która urodziła się w tym poprzednim jeszcze miejscu, czyli tym domu pracy. Potem opiekę nad nią przejęły siostry Bon Secours i jak już osiągnęła odpowiedni wiek, to i tak została w tym domu jako pomoc, taka gospodyni przez prawie 40 lat. Ta pani nazywała się Julia Carter Devaney i ona zmarła w roku 85, ale udzieliła wywiadów, które są nagrane na taśmie i są świadectwem tego, co działo się według niej w tym mrocznym świecie za murami, bo ona no raczej nie była łagodna w swoich tam wypowiedziach. Mówiła, że fakt jest taki, że bramy były otwarte, żeby przyjmować właśnie dostawy jedzenia, ale to poczucie uwięzienia wewnątrz było tak silne, jakieś tak psychiczne, że nikt nawet by się nie odważył wyjść.
Mhm, rozumiem.
Że osoby, które tam były, to właściwie tylko siedziały i płakały, że jakby wiedzieli, że nie ma dla nich żadnego innego wyjścia z tej sytuacji. Mówiła, że siostry obserwowały każdy ruch, były bardzo surowe i na przykład kobietom, które były nieposłuszne w tej sytuacji, groziły wysłaniem do na przykład azylu dla chorych psychicznie w jakimś tam mieście Balinsol.
No to myślałam się, że w tamtych czasach usłyszeć azyl, to już wszyscy byli grzeczni od razu.
Jeszcze było gorsze miejsce, bo nie znalazłam odpowiednika jakiegoś polskiego, ale podobno w Irlandii były takie miejsca jak pralnia Magdalen. To były takie właściwie ośrodki pracy. Nie chcę tutaj używać słowa obóz, bo nie wiem, czy to nie będzie za mocne. Ale to były takie miejsca pracy niewolniczej, do których wysyłano złe kobiety. I na przykład trafiały tam kobiety, które zaszły już w drugą pozamałżeńską ciążę. Że wiesz, jak zaszłaś w taką pozamałżeńską ciążę raz, no to jeszcze tam mogli ci pozwolić wrócić do społeczeństwa, ale jak to już było drugi raz, no to wysyłali do takiego jeszcze
bardziej... A co oni prowadzili jakiś spis nieślubnych ciąż? Co jest... Jak ci ludzie mogli w lustro patrzeć w ogóle? Co za okropieństwo?
Nie wiem. Do 2015 roku te wszystkie odkrycia pani Catherine doprowadziły do powołania komisji śledczej w sprawie wszystkich domów matki i dziecka i jej przewodniczyła pani sędzia Yvonne Murphy. I też już nie będę o tym mówić, ale
dobrze,
wiem,
że kobiety chociaż wybrali.
Tak, tak. Już nie będę o tym mówić, ale wiem, że jeszcze kilka takich afer związanych z domami dla matki z Irlandii wyszło przy okazji, także to nie jest jedyne takie miejsce. Co też jest przerażające, w czerwcu 2015 roku opublikowano taki specjalny raport, w którym stwierdzono, i to było przez władze wydane po ich jakimś tam wstępnym śledztwie, że nawet 1000 dzieci mogło zostać przemyconych z tego domu i w związku z tym polecono wszczęcie dochodzenia kryminalistycznego, ponieważ jakiś pracownik socjalny, który był odpowiedzialny za kwestię adopcji, on odkrył duże archiwum zdjęć i dokumentacji i korespondencji dotyczące dzieci wysyłanych do adopcji do USA. I dodatkowym tutaj jeszcze problemem natury prawnej i totalnie moralnej było to, że jak oni zabierali te dzieci jakiejś tam matce, to wychodzi na to, że oni je sprzedawali tak jakby do Stanów. Do rodzin katolickich oczywiście.
Świetny biznes.
No. Też znalazł...
Tak naprawdę nie wiadomo, po co te dzieci tam sprzedawali, prawda? No bo przecież mało to zwieroli na świecie.
No nie wiem. Nie wiem, bo to wszystko jest w trakcie. Też on znalazł jakąś dokumentację dotyczącą wypisów i przyjęć do zakładów psychiatrycznych. Tak jakby nie rozumiem dokładnie tego wątku, ale wychodzi na to, że może też oddawali do tych zakładów albo dzieci, albo te kobiety. To jest kopalnia po prostu przekrętów.
Najgorsze, że to było tak dawno, że nikt za to nie odpowie.
No. Odnaleziono też listy wysyłane z domu w Tuam do rodziców, co jest w ogóle też jakieś dla mnie absurdalne, bo oni prosili rodziców o pieniądze na utrzymanie ich dzieci i pisano w tych listach, że czas pobytu dzieci musi zostać przedłużony właśnie ze względów finansowych i niektóre listy do rodziców dotyczyły dzieci, które zostały już wypisane albo zmarły, więc oni wysyłali listy, dajcie nam pieniądze, a tego dziecka nawet tam już nie było.
Czyli po prostu tak sobie zarabiali na życie.
Domyślam się, że jeżeli ktoś by mógł to wytłumaczyć, to na pewno by powiedział, że była bardzo ciężka sytuacja, nie mieliśmy pieniędzy na przeżycie.
Dlatego zabraniali matkom zabierać swoje dzieci?
No, ale dlatego nie wiem, no bo...
Co to za tłumaczenie? Przecież jeżeli zatrzymują więcej tych dzieci, no to więcej pieniędzy muszą wydawać. Jaka to jest logika?
Nie mam pojęcia.
Nic nie rozumiem z tego, co za absurd.
Właśnie chciałam powiedzieć, że jest tutaj bardzo dużo niewiadomych, ale to dlatego, że nie ma takich szczegółowych informacji, bo każdy by chciał wiedzieć właściwie o co tu chodziło, tak. Ale nikt się nie przyzna.
Jaki był cel w tym wszystkim, prawda? No bo nie, rozumiem, że te zakonnice mogły być nie najlepszymi ludźmi, no ale to co wszystkie się skrzyknęły i stwierdziły, a będziemy robić jakieś absolutnie nielogiczne rzeczy. No.
I z takich faktów, które zostały ustalone po powołaniu tej komisji śledczej wynika, że owszem, szczątki znalezione w tym szambie należały do małych dzieci, noworodków albo też i płodów. Prowadzili jakieś tam badania i no nieważne, nie będę już w te szczegóły się zagłębiać. Z ich badań wynikło, że one musiały być tam umieszczone właśnie w tym przedziale, kiedy ten dom dla matki z dzieckiem tam istniał. Więc ten fakt jest potwierdzony. Nie można już wkręcać ludziom, że to było za czasów wielkiego głodu w XIX wieku. Mhm. Dużo tych prawnych kwestii jest jeszcze właśnie w toku, tak jak mówię, i nie udało mi się znaleźć żadnych takich finalnych informacji, więc wydaje mi się, że ta komisja wciąż działa, bo ostatnie takie update'y są napisane, że ta komisja śledcza uzyskała jakieś przedłużenie swojej pracy w roku 2019 i obstawiam, że przez koronawirus i tak dalej pewnie też nie mogli pracować nad tym, więc nikt oficjalnie jeszcze nie został za to oskarżony. Jeżeli są jakieś osoby z Irlandii słuchające, to może mają lepsze informacje, bo właśnie kojarzy mi się, że jeszcze jakaś słuchaczka nam kiedyś o tym pisała. Ja tak zobaczam i mówię, a tak, tak, to co mi Asia polecała i tak to odsunęłam na bok. Także pamiętam, że ktoś nam też to polecał. Oczywiście w opisie do tego odcinka wrzucę link do takiego pięknego wręcz reportażu, bo jest napisany w taki sposób nadzwyczajny, bym powiedziała, bardziej literacko. Bardzo graficznie jest tak zaprojektowany, też tak wyjątkowo. W New York Timesie się ukazał w 2017 roku.
Czemu jestem zdziwiona?
No, oczywiście. Ale no wiesz, taka sprawa z takiego małego miasteczka w Irlandii doszła tam, więc no, tak jak mówię, cały świat.
Nie, no jest to szokujące.
I ten artykuł został napisany przez Dana Berego i nazywa się The Lost Children of Tuam, także polecam tam zajrzeć, bo i jest też ta sprawa tej kobiety Catherine jest też tak opisana bardziej osobiście, bo ona miała taki trochę związek z tą sprawą przez swoją matkę, no ale to już inna historia. No i jedyne co jeszcze tak pytanie takie w eter mogę puścić, no bo te domy były zakładane przez państwo, finansowane przez państwo i zarządzane przez kościół, także tutaj może być na pewno wielki problem, żeby znaleźć jakichś winowajców, no bo...
No i to było tak dawno temu, no domyślam się, że wiele z tych osób po prostu już może nie żyć.
Tak, no i to są takie instytucje, które na pewno będą siebie nawzajem kryć, a wiadomo też z doświadczenia polskiego, jak to jest, jak trzeba jakiemuś na przykład księdzu udowodnić, że coś zrobił, to nagle nie mamy dokumentów, zajmie się tym Watykan.
Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie, oczywiście.
I też jeden problem, bo nie widziałam właściwie nic w żadnych artykułach na ten temat. Co z mężczyznami w tym czasie, nie? Bo jednak kobieta jest w ciąży nie przez samo zapłodnienie.
No nie.
Tylko przez mężczyznę. I czy ci mężczyźni w ogóle...
Domyślam się, że im nic nie było, co mogli dostać po łapkach od księdza, nie? I co? I
no, wziąć
go na poważną rozmowę.
Także to jest dla mnie chyba najbardziej obleśne z całej
wiesz,
tej historii.
Nawet tak myślę, jeżeli to było takie piętnowane, to ci mężczyźni, którzy dopuścili się tak strasznego grzechu jak seks przedmałżeński, mogli nawet robić tak, że jak kobieta powiedziała, to z nim mam dziecko, to się mogli wszystkiego wypierać.
Oczywiście. No. Ja jestem przekonana, że żaden mężczyzna do takiego nieślubnego dziecka by się w takiej sytuacji nie przyznał. Także no nie wiem, kobieta się nie wyprze dziecka, jeżeli ma brzuch. A mężczyzna co? To jest dla mnie po prostu taka niesprawiedliwość w tej naturze, że mężczyzna może się odwrócić na pięcie i powiedzieć, to twoje dziecko, nara. Także mam nadzieję, że to nie wzbudzi zbyt dużych kontrowersji w naszych komentarzach na YouTubie.
Mam wrażenie, że... ludzie, którzy mają chociaż odrobinę empatii w sobie, są w stanie wczuć się i sami raczej będą oburzeni, no bo jest to po prostu historia tragiczna i w zasadzie no ja to odbieram jako takie seryjne morderstwa, tylko pod płaszczykiem
tak, dokładnie.
Pomocy, prawda?
I cały czas jak o tym myślałam, to mi się przypominała ta sprawa z Polski. Oczywiście nie jest to tak jeden do jednego, ale pamiętam, że były te reportaże o tej siostrze Bernadecie, nie wiem, czy ty kojarzysz.
A, tak, to było.
To właśnie pamiętam, jak kiedyś przeczytałam reportaż tej Justyny Kopińskiej na temat siostry Bernadety, to też mnie tak zmroziło. Także pewnie dobrze też kojarzycie tą sprawę. No i wiadomo, że nie ma tutaj żadnego wielkiego zakończenia, ale po prostu stwierdziłam, że do refleksji może nas wszystkich skłonić. Teraz zapraszamy na drugą historię drugiej Karoliny.
Tak, i nasze historie mają taką wspólną płaszczyznę dzisiaj. Niestety. Historia, którą opowiem, ostrzegam, jest dla mnie przynajmniej okropna. Zdarzyło się to dosyć niedawno, bo w 2018 roku. Historia wydarzyła się w Szkocji, a dokładnie na wyspie, która się nazywa Bute, w mieście, które nazywa się Rothsay. Mam nadzieję, że wypowiadam wszystko okej, okay, sprawdziłam, ale oczywiście jak zwykle przy tego typu nazwach bywa, może mogą być jakieś pomyłki. Tego dnia, czyli 2 lipca 2018 roku, pan wstał około 6 rano i zajrzał do swojej wnuczki, której nie było w łóżku. Zaczął rozglądać się po domu. Najpierw myślał, że może jego wnuczka jest ze swoim ojcem, natomiast z ojcem też jej nie było. Ta dziewczynka nazywała się Alicia i miała 6 lat, przyjechała do ojca właśnie na tą wyspę, żeby spędzić z nim wakacje. Miała tam chyba być 3 tygodnie.
Do ojca czy do dziadków?
Do ojca. On mieszkał z dziadkami, ponieważ jej rodzice nie byli razem. Ona na co dzień mieszkała z mamą i z młodszą siostrą, z tego co pamiętam. Natomiast jej rodzice się rozstali, jak ona była malutka. I właśnie pojechała do ojca na wakacje. Około godziny 6.30 postanowili zgłosić jej zaginięcie na policję, dlatego że nigdzie jej nie było i rowerek stał gdzieś tam przy domu. Myśleli może, że gdzieś wyszła, cokolwiek. No niestety nie. Więc tak jak mówię, zgłoszono tą sprawę zaginięcia na policję. W międzyczasie zaczęto się kontaktować z ludźmi właśnie przez Facebooka, dlatego o tym wcześniej wspominałam. Gdzieś tam jakieś ogłoszenie wrzucili na Facebooka, żeby prosić o pomoc. Tamta społeczność jest dosyć mała, raczej taka bardzo zżyta. Z tego co rozumiem, była to bardzo spokojna okolica, w której nigdy nic się nie działo. No można powiedzieć, że do tego stopnia spokojna, że ludzie nie bali się zostawiać drzwi otwartych i tak dalej, nie? Tak wszyscy się znali, jakby nie było tam nigdy żadnych przestępstw. Spokojna,
do
miła.
Do czasu.
No właśnie. No i oczywiście, tak jak mówię, tam ta społeczność się zaangażowała w poszukiwania dziewczynki. Jej ojciec gdzieś tam jeździł samochodem w tej z powrotem, tak? Chodzili, szukali. Policja zaangażowała w poszukiwania, helikopter nawet, z tego co rozumiem. Mnóstwo wolontariuszy chodziło gdzieś tam wzdłuż wybrzeża, bo to no, wyspa, więc...
Mhm.
Niestety, kilka minut przed godziną 9 rano, jeden z mężczyzn, który mieszkał w tamtych okolicach, zgłosił na policję, że odnalazł ciało. Dziewczynkę odnaleziono w takim zalesionym miejscu, który chyba był jakimś terenem po starym hotelu czy coś takiego. To było kilkanaście minut na piechotę od domu, w którym spała dziewczynka. Kiedy policja przyjechała na miejsce i wzięto ciało do badania, no był to szokujący widok, dlatego że tak jak wspominałam, ta dziewczynka miała 6 lat, to było malutkie dziecko, a na jej ciało odnaleziono 117 różnych obrażeń.
Co?
Tak, 117 różnych obrażeń. Stwierdzono, że część z nich zadano jej jeszcze, gdy żyła. Część bardzo możliwe, że już pośmiertnie. Za przyczynę śmierci uznano jakiś taki nacisk wywarty na twarz i szyję, no czyli można stwierdzić uduszenie, tak? Wiele z tych obrażeń, które na jej ciele znaleziono, było w okolicach genitaliów. I wszędzie powtarzali, że patolog określił to obrażenie jako katastroficzne.
Ojejku, no to super się zaczyna.
Oczywiście z racji tego, że było to takie zżyte społeczeństwo, że mieszkało tam dosyć mało ludzi, policja zaczęła swoje śledztwo, chodziła od drzwi do drzwi, prosiła, nadawała komunikaty, żeby ktokolwiek cokolwiek widział, ktokolwiek cokolwiek znalazł, zgłosił się z jakąś, nie wiem, no najmniejszą nawet informacją, wszystko jest ważne. I rzeczywiście, gdzieś tam przy tym wybrzeżu znaleziono nóż. Policja też przeszukiwała tamten teren dookoła. Znaleziono różne rzeczy, ale do tego wrócę za chwilę. No i tak chodzili od domu do domu, przepytywali wszystkich, prosili ich, żeby te informacje przekazywali. I w pewnym momencie kobieta, która nazywała się Janet Campbell, stwierdziła, że sprawdzi swoją kamerę taką, którą miała przy domu. Mhm. Tą kamerę gdzieś tam mówili, że miała dlatego, że jej rodzic miał demencję czy coś takiego, no więc chyba tak dla bezpieczeństwa zainstalowała kamerę. I zauważyła, że jej syn, który nazywał się Aaron Campbell, miał wtedy 16 lat, wchodził i wychodził z domu kilkukrotnie tamtej nocy. No ale zapytała się go o to, on powiedział, nie no, o
czerwona
czym ty mówisz?
Flaga, jak to tak. się mówi.
No ale, dokładnie. Ale powiedział, nie no, o czym ty mówisz, w ogóle nie wiem o co chodzi. A tamtej nocy też on urządził dla swoich znajomych z klasy taką imprezę z okazji chyba zakończenia roku, czy coś takiego. I no i tam się grubo bawili gdzieś do północy. Właśnie we wczesnych godzinach porannych, czy nad ranem w zasadzie powinnam powiedzieć, ta kamera zarejestrowała, że on wychodzi z domu i wraca kilkukrotnie. Chyba dwukrotnie, z tego co pamiętam, ale to jeszcze wrócimy do tego. Zgodnie z tym, o co prosiła policja, kobieta po rozmowie z synem, uspokojona chyba trochę, postanowiła te nagrania przekazać policji, która dokładnie je przejrzała. Zaprosili tego Arona na rozmowę. On jakby cały czas mówił, że Oczywiście miał imprezkę, tam pili jakieś wino, ale nie był napalony. No i ogólnie wychodził z domu po to, żeby kupić sobie marihuanę.
Aha. No nie wiem, czy to taka dobra wymówka, czy... Aha. Ale brzmi wiarygodnie przynajmniej.
A i poza tym chyba jeszcze tam zgubił telefon, czy coś takiego, no więc, więc twierdził, że poszedł sobie kupić marihuanę. No i rzeczywiście on chyba mówił też coś takiego swoim znajomym, że ma się ochotę zjarać. Bo miał jakiś tam zły dzień. Ale w międzyczasie wzdłuż tego wybrzeża znaleziono też inne rzeczy, takie jak na przykład spodnie takie dresowe, kurtkę, bokserki, jakąś tam koszulkę, no i właśnie ten nóż kuchenny, o którym wcześniej mówiłam. Dodatkowo inni mieszkańcy tamtych okolic również przekazywali nagrania z kamer przydomowych, które mieli. I na jednym z takich nagrań policja zauważyła, że właśnie w tych wczesnych godzinach porannych idzie chłopak, który bardzo przypominał Arona, który wygląda jakby coś niósł.
No.
Więc aresztowano go 4 lipca. On cały czas odpowiadał bez komentarza, bez komentarza, bez komentarza, twierdząc, że oczywiście jest niewinny, a następnego dnia, czyli 5 lipca, postawiono mu oskarżenie o morderstwo i gwałt.
I on miał 16 lat.
Tak, on miał 16 lat. I teraz policja miała mnóstwo dowodów na niego, dlatego że matka Arona, Janet, jak pokazano jej te rzeczy, które znaleziono, no stwierdziła, że to są wszystko ubrania jej syna. A ponadto ten nóż również należał do nich, że to był nóż kuchenny z ich domu.
Ale strasznie dziwne, że matka by tak wkopała swoje dziecko.
No tak, ale z drugiej strony może ona, nie wiem, może ona mu źle powierzyła na początku, że to jest niemożliwe, że on coś miał z tym wspólnego, a potem się przeraziła, no nie wiem.
Mhm.
Poza tymi rzeczami, które znaleziono, na piżamce dziewczynki, którą też znaleziono w miejscu, gdzie było jej ciało, były fragmenty, no takich włókien powiedzmy z ubrań Arona. Znaleziono też jego DNA gdzieś tutaj przy jej szyi i w kilku innych miejscach. Też na tych ubraniach, które znaleziono. No, ogólnie sprawa wydawała się jasna.
Aha, czyli rozumiem, że ktoś mógł próbować go wrobić.
Poczekaj. Tak. Policja przeszukała też jego telefon. Znalazła, i też to wynikało z zeznań świadków, jego znajomych, znajomych tego Arona, że on bodajże dzień czy dwa po zaginięciu tej dziewczynki wysłał swoim znajomym na Snapchacie jakiś taki filmik siebie w lustrze, gdzie mówi, że znalazł się ten, co to zrobił. Bez żadnych dodatkowych komentarzy. Po prostu on w lustrze i że o...
Dziwne.
Tak.
Nie rozumiem trochę, jak mam to rozumieć.
I nie wiem, ci jego znajomi potraktowali to jako żart może, albo nie wiem, nie skojarzyli na początku, no nie wiem za bardzo, o co chodzi. No natomiast, tak jak mówię, no dla policji tutaj sprawa była jasna, zwłaszcza, że w jego telefonie, w historii wyszukiwań znaleziono też takie pytanie jak policja znajduje DNA? Więc trochę dziwne wyszukiwanie jak na 16-latka, który jest podejrzewany o porwanie, zgwałcenie i zamordowanie 6-latki.
Czyli to na razie brzmi jak taki typowy debil z naszych historii.
Dokładnie. Jest taki odcinek, ten program się nazywa chyba Evil Up Close, właśnie na temat tej sprawy. Oczywiście to jest z tego kanału tam Crime Investigation, czy Crime and Investigation, czy jak to się tam nazywa. I tam bardzo się rozwodzą na temat pasji Arona, dlatego że on był początkującym youtuberem, wrzucał jakieś tam filmiki na YouTube'a. Ogólnie był bardzo lubiany, popularny, lubił sport, więc nie miał jakichś tam problemów w szkole, z rówieśnikami też nie. Ale ponoć bardzo lubił, tylko też nie wiem, czy nie przesadzali w sumie akurat z tą kwestią. Bardzo lubił grę, która się nazywa Slender.
Okej, okay, no wiem.
I to oczywiście chodzi tutaj...
Slenderman.
Dokładnie. I właśnie głównym bohaterem tej gry jest ten Slenderman. To jest taka postać z horrorów, powiedzmy, tak? I to jest postać, która porywa dzieci. To ponoć lubił tą grę i grał w nią często. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie w tej sprawie, czy nie.
No oczywiście, jeżeli chodzi o porwane dziecko.
Nie, chodzi mi o to, że źle to powiedziałam. Nie wiem, czy... Bo wiesz, czasami w tych programach mam wrażenie, że to jest tak, że ktoś raz coś ściągnął na komputer i oni już twierdzą, że robił to codziennie dla podkreślenia dramaturgii jakby tej całej sytuacji.
No albo znalezienie jakiejś motywacji,
tak? Tak, tak, dokładnie. No i ogólnie pytany o tamten wieczór, on mówił właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, o tej imprezie, którą miał, o tym, że chciał kupić marihuanę. No i okazało się, że on marihuanę kupował od... ojca Aliszy. Ojciec Aliszy, mieszkając z rodzicami swoimi, ten ojciec miał na imię Robert, miał 26 lat. sprzedawał marihuanę właśnie.
Miał 26 lat.
Tak, on miał 26 lat i sprzedawał marihuanę i w tym domu mieszkała też z nim, czy też akurat wtedy tam pomieszkiwała dziewczyna tego Roberta, ojca Aliszy, która nazywała się Toni McLachlan. Niektóre źródła podają, że ona w tamtym momencie miała 17 lat. Aha. Inne, że 18. No więc różnica wieku nie jest taka duża, no ale z niektórych wynikało, że w tamtym momencie, kiedy się to wszystko działo, ona miała 17 lat.
Czyli nie dość, że był dealerem, to jeszcze miał związek z nieletnią.
No tak, no ale no co, miała powyżej 16. Tak. Co w ogóle jeszcze straszne a propos tego Facebooka, który no był bardzo pomocny, jeśli chodziło o zebranie tych ludzi, wszystkich z okolicy, którzy pomagali w poszukiwaniach tej dziewczynki i tak dalej. To matka Aliszy właśnie z tych postów na Facebooku dowiedziała się, że jej córka nie żyje.
Co?
No, tak, tak.
Ona... Jak jej nikt jej nie poinformował wcześniej?
No bo wiesz, ona wstała rano, ta dziewczynka zaginęła o 6, tak? Aha, a to było chwilę później tak naprawdę znaleziono jej ciało, bo około 9. No właśnie. I ona właśnie z Facebooka dowiedziała się, że coś jest nie tak. Już teraz nie pamiętam, czy ona dowiedziała się, że jej córka zaginęła, czy że nie żyje. W każdym razie dowiedziała się tego ponoć z mediów społecznościowych i oczywiście zaraz potem popędziła w to miejsce, gdzie mieszkał jej były partner. I teraz tak, jeżeli chodzi o te nagrania, na których widać Arona, jak sobie wychodzi, to pierwszy raz widać, jak wychodzi o 1:54 i wraca po 3:00, jakoś tam koło godziny 3:30. Natomiast te nagrania, które policja zebrała od innych ludzi, gdzie widać, że on coś niesie, to była 2:25. No i zapomniałam też dodać, że na tych nagraniach, gdzie widać, że coś niesie, raczej widać, że kogoś niesie, dlatego że to jest ta osoba, to dziecko jest przykryte, ale widać nóżki.
Już ci się wymsknęło, że powiedziałaś dziecko.
Tak.
No czyli
tak,
raczej no bo... nie ma tutaj żadnego wrabiania kogoś.
Tak, tak, tak. Myślałam, zbrodnie. Że już wszyscy się domyśliliście. I ta partnerka Roberta, czyli ojca Aliszy, Toni, miała w ten poranek, kiedy Alisza zaginęła, zobaczyła jak wstała, że ma na telefonie ślady, że tam ten Aaron próbował się z nią kontaktować i Robert zresztą też. No bo tak jak mówię, on chciał kupić marihuanę. Są zeznania też jakichś innych ludzi, którzy znali Aarona, że z nimi też się kontaktował w sprawie marihuany, ale żaden z nich się z nim nie spotkał tego wieczoru, czy tej nocy w zasadzie. No i Toni tam zobaczyła, że on tam do niej dzwonił, czy pisał i zapytała się, co tam. On powiedział, że a, to już nieważne. I potem jak napisała do niego jeszcze raz, żeby mu powiedzieć, co się stało, to on jej odpisał tego ranka, kiedy to dziecko zauważyli, że zaginęło, że na pewno nie odeszła daleko.
Aha, okej. Okay.
Dodatkowo pojawili się świadkowie tam z grupy znajomych Arona, którzy mówili, że on wspominał jakiś czas wcześniej, że chciałby kiedyś spróbować zrobić coś takiego no, ostrego, nie wiem, strasznego, hardkorowego w stylu tego, o co go oskarżano. Kiedy sprawa w końcu trafiła do sądu, a było to w lutym 2019 roku, Aaron cały czas utrzymywał, że jest niewinny. No sprawa ta dla rodziny, no nie muszę wspominać, że musiała być straszna. Musieli słuchać wszystkich zeznań ekspertów, badań, tak, autopsji, wszelkich szczegółów, tych okropieństw. Natomiast Aaron podczas tego procesu pozostawał absolutnie niewzruszony i opowiedział swoją wersję.
No, to właśnie, czekam na jego wersję.
Jego wersja była taka, że on utrzymywał intymne relacje z Toni. Twierdził, że jego DNA zostało tam podrzucone przez Toni na miejsce zbrodni, ponieważ uprawiał z nią wcześniej seks w garażu i ona musiała zachować kondom z tego zdarzenia i potem rozłożyła te jego ślady DNA na miejscu zbrodni, dlatego że była zazdrosna o związek Ashley i jej taty.
No, no dobra, ale co ze wszystkimi innymi dowodami? I co, ona miałaby to dziecko zabić?
Tak, że tak? Ona to dziecko zabiła, ale podrzuciła tam te dowody przeciwko niemu.
No.
Żeby się zemścić, nie wiem co zrobić.
To raczej nikt w to nie uwierzył.
No oczywiście, że nie, ale co jest gorsze i ohydne w tej sprawie, to jest to, że on jako niepełnoletni był trochę pod ochroną, dlatego że przez swoją niepełnoletność zyskał anonimowość. Nikt nie mógł podać jego danych do prasy, do mediów, nikt nie wiedział, jak on się nazywał. Ale Toni w tamtym momencie już była pełnoletnia, więc jej imię i nazwisko było wyświechtane wszędzie, tak? I ona była podawana jako ta, która jest oskarżana o zamordowanie 6-latki w taki brutalny sposób.
Boże.
I oczywiście wszyscy wiedzieli, że to jakby to nie ona jest głównym oskarżonym, ale... No wyobrażasz sobie?
Aha. No ale to ostatnio cały czas to powraca,
tak,
nie?
Tak, 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 tak. Ona absolutnie temu zaprzeczyła. Powiedziała, że kochała tą dziewczynkę, miała z nią dobre relacje i ze zdania innych świadków również to potwierdzały. Rodzice Roberta, czyli dziadkowie tej dziewczynki, mówili, że absolutnie, że ona miała z nią bardzo dobre stosunki i że świetnie się dogadywały, że nie było żadnych problemów.
Mhm.
No ale Aaron miał tutaj swoją wersję. Do samego końca procesu utrzymywał tą samą wersję właśnie. Mimo wszystko, mimo wszelkich swoich starań, po 9 dniach procesu jednogłośnie stwierdzono, że jest on winny. Jest nawet 10-minutowy wyrok czytany przez sędziego i to, czym był motywowany i jak odebrano postawę Aarona i tak dalej. Więc wystarczy, że wpiszecie jego imię i nazwisko, wyskoczy wam na pewno. Został uznany za winnego, na dożywocie go skazano. Na 27 lat na pewno, no i po tych 27 latach będzie mógł starać się o ewentualne wyjście na wolność, tak? Pamiętajmy, że to jest młody chłopak. On miał wtedy 16
właśnie,
lat.
Właśnie.
Po tym wszystkim, jak go skazano, on postanowił się jednak otworzyć. To była jakaś świetna gierka dla niego to wszystko, bo po tym, jak go skazano, przyznał się podczas jakiegoś tam badania pani, która z nim rozmawiała, że on to wszystko zrobił. I że jest zadowolony z tego, że...
Co?
Tak, że on był zadowolony z tego, co mu się udało zrobić. Wszędzie też wspominano taki cytat, jak on powiedział, że musiał powstrzymywać się od śmiechu podczas rozpraw.
Nie.
Podczas całego tego procesu.
To on jest jakiś chory.
I ponoć mówił też, że w dalszym ciągu nawiedzają go fantazje o seksie z dziećmi, zabijaniu i seksie z martwymi ciałami.
To już niedobrze.
Tak.
Niedobrze mi.
Naprawdę, naprawdę sprawa po prostu ohydna. On był jeszcze na tyle bezczelny, że starał się oczywiście o skrócenie tej kary. Jego obrońcy stwierdzili, że ta kara jest zdecydowanie zbyt surowa dla kogoś w takim wieku.
No.
I we wrześniu 2019 roku udało mu się skrócić te minimum 27 lat do 24. Czyli jak sprytnie obliczyli, jeżeli rzeczywiście ktokolwiek stwierdzi, że można go wypuścić na wolność, to on wyjdzie mając 40 lat.
No tak, tak.
To jeszcze całe życie przed nim. Szczerze mówiąc, jestem w szoku, że go nie wsadzili tam na dobre, bo...
No ale jednak zawsze, no niestety, w każdym przypadku trzeba wziąć pod uwagę chyba kwestie takie też biologiczne, że jeszcze nie do końca mu się wszystko ukształtowało w głowie i że może jeszcze będzie dało się go naprostować. Oczywiście nie mówię, że... wiesz, no, ale...
No tak, tak, wiem. Natomiast no, jest to oburzające, słysząc takie rzeczy... I to dziecko zabiło dziecko, tak na dobrą sprawę.
To jeszcze... No wydaje mi się, że potrzeba mu grubej terapii, żeby zrozumiał w ogóle, co zrobił, bo to brzmi naciąganie oczywiście, jakby za bardzo się wczuł w jakąś grę, nie?
Mhm. No, no, wszędzie wspominali, że on był absolutnie bez emocji, że no. bez krzty po prostu jakiegoś, wiesz, jakichś wyrzutów sumienia, no czegokolwiek po prostu. I podczas procesu był po prostu, wiesz, jak skała siedział, że się w ogóle nie ruszał prawie. Tam też jakieś wypowiedzi widziałam, że on po prostu tak siedział. I on mówił, że rzadko się zdarza, żeby jakiekolwiek dziecko było w stanie siedzieć tak bez ruchu. A dodatkowo gdzieś też znalazłam taką informację, to chyba też w tym programie mówili, że on twierdził, że miał zły kontakt z rodzicami, że jego matka, że bardzo często popadał w konflikty z matką, która nadużywa alkoholu, że różne tam niedobre rzeczy się działy u niego w domu. Natomiast no, ktoś taki, kto jednak jest chyba zdolny do manipulacji,
na pewno też wie, co może powiedzieć.
Tak,
na pewno
tak.
Nie jest głupi.
I teraz może jeszcze, bo tak się zapędziłam się z tymi wyrokami i swoim oburzeniem, że zapomniałam powiedzieć, jaki przebieg tej nocy wywnioskowała jakby policja. Też z tego, co ten Aaron potem mówił. No to policja stwierdziła, że on poszedł do domu Roberta, wziął nóż z domu, poszedł do domu Roberta, żeby ukraść marihuanę.
A z zamiarem kradzieży?
Tak. Poszedł tam, okazało się, że w ogóle drzwi są otwarte, więc nawet nie musiał się specjalnie starać, żeby wejść do tego domu. Kiedy wszedł już w głąb tego domu, miał właśnie natrafić na pokój, w którym spało dziecko i dopiero wtedy tak naprawdę uformował mu się cały ten plan.
Aha, czyli pokusa.
Dokładnie, czyli no taka okazja czyni złodzieja, tak?
No, no.
Zobaczył to dziecko.
Czyli mordercę.
Wyciągnął ją, dokładnie, wyciągnął ją z łóżka i zaczął ją nieść. Właśnie w to odosobnione miejsce. Gdzieś też takie informacje były, że ta dziewczynka miała się przebudzić w międzyczasie, nie wiem, czy coś tam mi powiedział, żeby ją uspokoić i udało mu się dokonać tego, czego chciał. Tak jak mówiłam wcześniej, on twierdził, że jest bardzo usatysfakcjonowany tym, co udało mu się zrobić, dlatego, że chyba w ogóle się nie śpieszył. Miał czas, prawda, no bo miał to dziecko, nad którym był w stanie w 100% zapanować w jakimś takim odosobnionym miejscu, gdzie nie było ludzi dookoła, tak, drzewa.
Aha, bo on ją po prostu po cichu wyniósł z domu, tak? Dokładnie. Bo myślałam, że w domu miał
czas. Nie. On ją zupełnie po cichu właśnie z domu wyniósł. I on miał też powiedzieć, że jedyne, o czym mógł myśleć, jak już zobaczył tą Aliszę, to właśnie to, że chce ją zabić. Więc no chyba rozumiesz mnie, dlaczego ciężko mi jest uwierzyć, że ktoś taki jest w stanie się zmienić.
No nie, ja wiem, tylko...
Oczywiście, wiem. No,
tylko o to, że zawsze jak ktoś mówi jedną stronę, to... Też trzeba pamiętać o drugiej stronie, bo wiesz, możemy dostać potem 150 komentarzy, że ach, to dziecko, ale z drugiej strony wątpię, żeby tak było.
Z przymrużeniem oka słuchałam tego o tym Slendermanie, dlatego że ja nie jestem fanką zrzucania odpowiedzialności za takie rzeczy na filmy czy gry, bo tyle ludzi z tego korzysta i jakby nikomu nie przychodzą głupoty do głowy i jest...
Ale jakby połączyć to ze zaniedbaniem ze strony rodziców, jeżeli takie było, no to już wtedy się tworzy jakiś obraz, nie?
Tak. Oczywiście, jakby ja wiem, że to jest ważne i to się wykorzystuje właśnie w tego typu sprawach i zastanawia się, przecież szukają jakiegoś powodu, co się stało, prawda, że do czegoś takiego doszło. Natomiast, no, był taki okres, kiedy strasznie tak podkreślano ten wpływ tych gier, prawda, i no jakby...
No i też filmów i ogólnie tych przekazów.
Ja słyszałam, że niektórzy, to wiesz, twierdzą, że Harry Potter to po prostu szatan, prawda? No. Więc zresztą były
ale
też...
Harry Potter to jest co innego niż gra strzelanka. Oczywiście. Gdzie możesz przez 12 godzin siedzieć i wczuwać się w rolę zabijania kogoś.
Absolutnie, oczywiście, że tak.
Jeszcze z takiej perspektywy, jak to jakoś tam się nazywa, pierwszoosobowej.
Tak, to prawda. Oczywiście całe to wydarzenie miało ogromny wpływ na tamtą społeczność. Gdzieś też słyszałam taką informację, że dzieci, ci rówieśnicy Arona mieli też duży problem z tym, żeby po prostu się pogodzić z tym, co się stało, jakoś dojść, wiesz, do ładu z tą całą sytuacją. No. Wyobrażasz, że dowiadujesz się, że twój najbliższy przyjaciel popełnił tak ohydną zbrodnię, a ty wcześniej na przykład ignorowałaś jakieś jego głupie teksty. No to musi być, wiesz, straszne. Mama Aliszy ponoć zaangażowała się w taką pomoc charytatywną dla rodzin, które doświadczyły podobnych sytuacji. Oczywiście Aaron na początku swojej kariery w więziennictwie trafił do ośrodka dla takich młodocianych przestępców i też znalazłam taki artykuł, gdzie podkreślali, że on samotnie spędził swoje 18 urodziny w celi, że w zasadzie jedynymi osobami, z którymi ma kontakt z zewnątrz, to są jacyś pewnie równie chorzy ludzie zafascynowani nim. Listowny kontakt.
Co? Ma swoich fanów?
Tak, no tak to wynikało. Poczekaj, ja sobie gdzieś tutaj zapisałam. No tak, że to są, że piszą do niego listy ludzie, którzy są gdzieś, nie wiem, zafascynowani tym, co zrobił. Tą brutalnością.
No to gratuluję.
Tak, ale najlepsze jest to, że on jest znienawidzony w tym ośrodku, w którym jest, przez innych przestępców seksualnych na przykład. On jest ich jakimś targetem numer jeden, że no nienawidzą go tam i on wszędzie musi chodzić po prostu z dwoma strażnikami, żeby nikt go nie zabił przez przypadek.
No ale co, jest gorszy od nich?
No nie wiem, ale jest, oni w tym więzieniu mają jakiś taki dziwny kot, nie? Kodeks, przepraszam, nie kot. No często słyszy się takie historie, że na przykład pedofile mają przerąbane w więzieniu.
No tak. Ale myślałam, że był wśród swoich.
Aha, no jak widać, swoi też niestety go nie lubią. Otworzyli też jakiś taki plac zabaw imienia właśnie tej Aliszy. No, także taka to historia. Aha, i jeszcze też w tym programie dokumentalnym z tego Crime and Investigation mówili, że rodzina Roberta, czyli taty Aliszy i rodzina Arona nadal mieszkają
obok siebie.
Więc to też musi być niezłe porycie, prawda? No bo z jednej strony ta matka tak naprawdę oddała swojego syna w ręce policji.
No ale dobrze zrobiła. Nie, no oczywiście. Obstawiam, że też pewnie żyje z wyrzutami różnego rodzaju.
Wyobrażasz sobie, jakie to musi być straszne. Z jednej strony... Wiesz, że urodziłaś potwora. Oczywiście to nie mówię, że miała na to jakiś wpływ w ogóle, prawda? Który zrobił coś takiego, zabrał komuś innemu dziecko, a z drugiej strony, no, wydałaś swoje dziecko policji i ono może spędzić resztę życia w więzieniu. No, straszne.
No, niełatwa sytuacja na pewno dla nich jeszcze żyjąc w tym samym miejscu. Nie mogą od tego uciec, nie?
Dokładnie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam.
To dziękujemy dzisiaj za wysłuchanie naszego podcastu. Nie wiem, co ja powiedziałam.
Dzisiaj jest ciężko. Jak widzicie, potargały nami dzisiaj te historie, ale jakoś nie wiem dlaczego obie wybrałyśmy temat taki dzisiaj.
Dzieci, no nie wiem. Ale szykujcie się na kolejny odcinek, setny. Może będzie coś mniej depresyjnego. Na pewno będziemy świętować.
Tak, otwierać tu szampana, już chyba mówiłyśmy o tym kiedyś. Także co, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.